7 października 1571 rok, 12 września 1683, 15 sierpnia 1920. Co łączy te historyczne daty? Zwycięskie bitwy uznawane za decydujące o losach naszej cywilizacji. Podobnie jak wydarzenia zapisane w kronikach pod datami 13 maja, 26 sierpnia, 8 grudnia, odsłaniają one ukrytą kanwę dziejów. Tropem bohaterów i oręża prowadzących do zwycięstwa podążają Rafał Porzeziński, autor filmu Tajemnica tajemnic, prawdziwa historia ocalenia Polski i świata, oraz Wincenty Łaszewski, publicysta katolicki.
Wiedeń, Warszawa, Lepanto, Chocin. Możemy wymieniać bardzo wiele wydarzeń historycznych, jakby takie węzłowe momenty w dziejach świata, także z naszej historii Polski, w których w sposób szczególnie wyraźny obecność nadprzyrodzoności się pojawia. I co jest wspólnym mianownikiem tych wydarzeń? Element maryjny.
Historia naszej ziemi to jest historia triumfów Matki Bożej. Wielokrotnie Maryja ratowała nam skórę, że choćby o 20 roku wspomnę, czy naszymi rękami, naszymi, czyli Polaków, podczas odsieczy wiedeńskiej, też wtedy z Matką Bożą szli nasi żołnierze, żeby powstrzymać to, co dzisiaj w innej formie znowu zalewa Europę.
Są takie sytuacje, kiedy jeśli Pan Bóg czegoś nie zrobi, to ludzie nie są w stanie zmienić torów historii, i czeka nas morze cierpienia, ogrom zła, klęska, która mnie się ciągnęła przez pokolenia. W przypadku tych wszystkich zwycięstw, poza tym wymiarem doczesnym, że nie zalała nas ta fala, dzięki Bożemu cudowi, przeszliśmy przez to Morze Czerwone czy Morze Islamu bezpiecznie, to otrzymujemy zadanie odczytania tego jako znaku, że Pan Bóg to zrobił nie tylko po to, żeby nas ocalić, ale także po to, żebyśmy uwierzyli w to, że On jest i że jest w Nim wielka moc i że mamy zrobić wszystko, żeby żyć z Nim, zawsze z Nim. Bo pewnie by tych historii kończących się tymi wielkimi bitwami nie było, gdyby chrześcijanie żyli w 100% po Bożemu. Nie byłoby konieczności takiej interwencji, takiego wielkiego nagle szturmu. Gdybyśmy chronili swoich granic duchowych przed złem, to nie byłoby wojen. Bo kiedy odmawiamy modlitwę pańską, to się modlimy o to, żeby przyszło Jego Królestwo. Ono jest realne i te znaki są nam dane po to, żebyśmy może wreszcie któryś z pokoleń to zrobi, że zaczniemy traktować istnienie Pana Boga, Jego bliskość i Jego dobre zamiary wobec nas wreszcie na poważnie, a nie tylko w kategoriach sensacyjnych wydarzeń. O, pod Wiedniem stał się cud, a jaki? I opowiadamy kwieciście, co tam się nie wydarzyło? Fajna historia, ale to jest znak.
W moim odczuciu najwięksi prorocy, z jakich wydała nasza ziemia, prymas Chlont, Wyszyński i Wojtyła, oni wyczuli duszę Polski zgodnie i jednoznacznie, nie jakieś skrawki postawili na Matkę Bożą, ale wszystko. Prymas mówił dosłownie, wszystko postawiłem na Maryję, a Wojtyła swoim hasłem pontyfikatu uczynił cały twój. Słowa z traktatu Ludwika Grignon de Montforta. Ale to nie chodziło tylko o cytat, tylko postawę życiową. I można się burzać, że ta maryjność nasza jakaś przaśna, babciowa, taka naiwna, głupawa, niektórzy nawet mówią. Ale no, życzę każdemu takiego intelektu, takiego widzenia rzeczywistości, takiego widzenia przyszłości i teraźniejszości, jaką mieli prymas Wyszyński i święty papież Jan Paweł II. Jeżeli oni dwaj tak zgodnie wskazali na ten trop, polski, bardzo polski, niewątpliwie, jakimś musiałbym być straszliwym pyszałkiem, żeby powiedzieć teraz właśnie nie. Ja wiem lepiej, ja tu intelektualnie będę i tu zupełnie odrzucając tę maryjną pobożność, bo to takie jakieś podlasiańskie, zaburzańskie i w ogóle nie nowoczesne, nie cool. To jest mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Jak Polska cała, nie Maryi, nie chwała.
Ta maryjność nie jest tylko, tak jak niektórzy chcą, wzorem, jak mamy unikać grzechu, jak mamy kultywować pokorę. Te momenty w życiu prywatnym, czy narodowym, czy ogólnoświatowym pokazują, że Matka Boża ma także moc. Moc, która jest od Boga oczywiście. Pan Bóg posługuje się takim splotem ukrytych wydarzeń, że ta historia rzeczywiście jest cudowna. To jest doświadczenie też wielu narodów. Dzieją się ewidentne, namacalne cuda. Jednocześnie bądźmy ludźmi praktycznymi, gdy zapytamy, no dobrze, to co zrobić, żeby tą Bożą moc złapać w swoje życie i jakoś uruchomić? I okazuje się, że wielka historia tradycji Kościoła prowadzona przez wielkich świętych, czyli tych, którzy mają najgłębsze duchowe, mistyczne doświadczenie oraz cały ocean objawień ma ten sam wspólny mianownik. Czy mamy rok 1500, 700, współczesny, to wezwania i narzędzia są wciąż te same. Pokuta, modlitwa, różaniec.
Można wziąć takie trzy symbole opieki Maryi nad nami. Cudowny medalik, szkaplerz i różaniec. O ile szkaplerz to jest nasza zbroja, cudowny medalik tarcza, no to różaniec byłby mieczem. Mieczem Słowa Bożego. Nie zapominajmy, że mówiąc różaniec, mówimy słowami Ewangelii. Nie jest to babciowa modlitwa, ale modlitwa dyktowana przez samego Jezusa, Archanioła Gabriela i Elżbietę Świętą, więc naprawdę niezły zestaw autorów.
Różaniec jako broń?
Niewątpliwie, to jest broń ogromna.
Ja nigdy nie lubiłem słowa broń, bo broń w naszej takiej konotacji powszechnej, broń zabija. Różaniec nie zabija. Różaniec budzi łaskę. Różaniec ma taką moc. Jeśli to jest broń, to jak sama nazwa wskazuje, do bronienia się. A jeśli jest to broń, która jest bronią zaczepną, to jest to broń, która rozbija skorupę naszej głupoty, obojętności, dzięki czemu przestajemy być bezbronni, bo uruchamiamy Pana Boga z Jego potężną, największą mocą, który potrafi pokonać naszego przeciwnika. W wielu egzorcyzmach, kiedy zmusza się demony do mówienia prawdy, to one mówią, jak bardzo nienawidzą Matki Najświętszej, a najbardziej różańca, że ten, kto odmawia różaniec, przestaje być bezbronny. Diabeł staje się bezbronny.
To jest książka o naśladowaniu Maryi Kempisa. Tam jest wprost napisane, że gdy mówię zdrowaś Maryją, szatan ucieka i piekło drży. Jeżeli armia nieskończenie słabsza była w stanie obronić się na Wiśle przed tym zalewem Bolszewi, która niestety ruszyła parę lat później i dokonała swego dzieła, może wtedy zabrakło właśnie naszej wiary, no to wydaje się, że dziś tym bardziej nie okaże się mniejsza w naszych sprawach. Moment, w którym mówimy o tym, to jest moment na pewno dla Polski jakoś przełomowy też i to obudzenie naszego narodu, że nie jesteśmy jacyś ostatni, że nie powinniśmy się wstydzić naszej historii. W moim odczuciu bardzo powinien być dedykowany Matce Bożej. Nasze śluby, które prymas Wyszyński po Janie Kazimierzu przypomniał w tysiąclecie chrztu Polski, teraz mamy 1050-lecie za chwilę, więc dobry moment, żeby to upgrade'ować, to są śluby bardzo aktualne, super na dziś. I Tajemnica Tajemnic opowiada o tych ślubach, co one zmieniły, jaki zasiew dały, jak bardzo ludzie się zaczęli budzić, że to z tego zasiewu powstała solidarność, a nie ze skoku tego czy innego działacza przez płot, że to właśnie siłą tej prostej wiary i tego, że pod strzechy trafił ten program, za sprawą prymasa, który w więzieniu pisał to wołanie jasnogórskie, na które stawiło się milion ludzi, bez prasy, bez telewizji, bez SMS-ów, to wtedy było ryzykowne. Władza naprawdę nie chciała Boga, nie tylko w Niego nie wierzyła, ale jak mówi jeden z bohaterów tego filmu, chciała wytrzeć z naszych serc. I to się nie udało właśnie za sprawą tej prostej, maryjnej, szczerej, silnej wiary najpierw Wyszyńskiego, potem Wojtyły i myślę w jakiejś mierze naszych matek, babć, nas samych.
56 rok, jasnogórskie śluby narodu, moment, kiedy prymas Wyszyński był uwięziony, więc zewnętrznie patrząc czas przegranej Kościoła, można byłoby tak wnioskować, zewnętrznie oceniając sytuację bardzo trudną, a tak naprawdę początek tego, co zaczęło się lawiną potem zmieniać, między innymi doprowadziło do pontyfikatu Jana Pawła II.
czas był straszliwy. Prymas w więzieniu i nie zapominajmy, że właściwie zdradzony przez cały episkopat, bo wtedy tam oprócz jednego biskupa wszyscy podpisali się pod tym listem zaproponowanym przez władzę, co jest oczywiście zasmucające bardzo, ale też jest prawdą. I nagle okazuje się, że ta wiara jest, że rusza obraz Jasnogórskiej naszej matki, rusza poprzez wsie, wioseczki, miasteczka. Komuniści drżą ze strachu. Ten kolos na glinianych nogach drży, po prostu portki im się trzęsą. Boją się do tego stopnia, że aresztują ten obraz i próbują zastopować tą wielką nowennę, to przygotowanie na tysiąclecie chrztu. Nie są w stanie. Same ramy podróżują i nowenna trwa. Wszystko toczy się takim losem, który właśnie nie jest zapisany w podręcznikach historii, ale ewidentnie tam zaczęła się ten powrót do naszej wolności po wojnie. To odzyskiwanie tożsamości, to, że się wyprostowaliśmy, to, że potem mógł stąpić ten duch i rzeczywiście zmieniać nasze serca, a nie tylko taką czy inną koalicję rządzącą.
Częstochowie tron swój wzniosła, piękna można i wyniosła, lecz najczulsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi.
Arcybiskup August Chlont, prymas Polski, w 1946 roku zawierzył Polskę niepokalanemu sercu Maryi. To taki mniej znany fakt niż śluby jasnogórskie kardynała Stefana Wyszyńskiego i nowenna przed milenium. Prorok, wielki wizjoner, mistyk również. Jeden z tych, których często pan cytuje w swoich książkach w kontekście maryjności i tego, co jest tą ukrytą kanwą naszych dziejów. I on między innymi kiedyś powiedział: Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem.
Dzień przed śmiercią w szpitalu do najbliższych swoich współpracowników mówił: nie bójcie się, zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi. A potem powiedział: zwycięstwo wasze jest pewne, pod opieką Matki Bożej pracujcie. To ja pytam od razu, o jakim zwycięstwie mówimy, czyim, Maryi czy naszym? To jest właśnie zwycięstwo Maryi dzięki naszemu zaangażowaniu, naszej współpracy, bo to jest zwycięstwo Kościoła.
Bardzo ciekawe, że w 1984, chwilę po tym, jak Jan Paweł II na placu Świętego Piotra w duchu objawień fatimskich powierzył świat niepokalanemu sercu Maryi, nagle na Morzu Białym wybuchł jakiś niezrozumiały pożar, flota z wyrzutniami głowic nuklearnych, wszystkie rakiety balistyczne były nie do użytku, utonęły te wyrzutnie. No, jeśli ktoś sobie wygoogluje Siewiernomorsk, Morze Białe, katastrofa, 84 rok, to przeczyta. To jest mało znany fakt z historii, ale właściwie od tego momentu rozpoczął się koniec zimnej wojny, a stało się to miesiąc po tym zawierzeniu, więc wydaje się to być ciekawe, no już nie mówiąc o zbieżności godziny i daty zamachu na Ojca Świętego z objawieniem fatimskim. Papież, znając oczywiście te objawienia, sięgnął po nie w klinice Gemelli jeszcze głębiej, no i potem można powiedzieć, że ten jego pontyfikat dalej był trochę jasnogórski, a trochę też fatimski, i to zawierzenie, które wcześniej prymas Wyszyński zrobił z Polską, Jan Paweł II zrobił z całym światem. Ten świat ciągle oczywiście wymaga ocalenia i w dużej mierze zależy to od ciebie, czy zechcesz uczestniczyć w tym dziele.
Matka Boża nie może nic zrobić, jeśli my jesteśmy odwróceni od niej plecami, ponieważ Pan Bóg, który się nią posługuje, dał człowiekowi wolną wolę. I Pan Bóg jest ograniczony w swojej wszechmocy przez to, że człowiek jest wolny. Jeśli ja powiem, tak jak kiedyś komuniści wołali, ręce precz od Wietnamu do Amerykanów, jeśli dzisiaj świat woła ręce precz od świata, to Pan Bóg musi cofnąć ręce. A jeśli powiemy: Panie Boże, jesteś nam potrzebny, chcemy, wtedy Pan Bóg przyjdzie. Ale to jest kwestia wolnej woli. Zwycięstwo Maryi jest pewne, będzie to także nasze zwycięstwo, jeśli będzie to zaangażowanie naszej wolnej woli po stronie Boga, a nie diabła.
Naprawdę chodzi o to, żebyśmy my potraktowali to wołanie prymasa Wyszyńskiego, wcześniej Klonda, ale także Maksymiliana Kolbe, a nawet Faustyny Kowalskiej, która zapisała, że ta iskra wyjdzie stąd. Żebyśmy nie myśleli, że to Jan Paweł II był tą iskrą i teraz już spoko, można tam się zająć robieniem swoich biznesików i jakimś tam zwykłym pełzaniem do wieczności na czworaka albo w ogóle zgoła leżeniem bykiem. Chodzi o to, że dziś jesteś wołany do tego, by tą iskrą się stać. Że dostałeś naprawdę więcej niż przeciętny Europejczyk. Niemal w każdym mieście codziennie możesz wziąć udział w mszy świętej. Codziennie możesz się wyspowiadać. Masz tą tradycyjną maryjną pobożność i różaniec święty, to wszystko masz.
Złąd opieka nad raj płynie, z tobą Polska nie zaginie.
W dużo gorszej sytuacji jest mieszkaniec Austrii, Holandii, już nie mówiąc o Skandynawii. Tam o tę wiarę, o to źródło jest 100 razy trudniej, więc jeżeli to wszystko mając odrzucisz, zapomnisz, wyrzekniesz się, no to biada. Biada nam i biada tobie.
Ale i tak obietnica działa. I tak moje niepokalane serce na końcu zatriumfuje, powiedziała Matka Boża.
Mówimy tutaj o obietnicy z Fatimy i mnie to zwycięstwo napawa swoistym przerażeniem, bo Matka Boża nie powiedziała, jaką drogą dojdzie do tego zwycięstwa. Powiedziała tylko, że za horyzontem jest moje zwycięstwo. Natomiast którą drogą do tego dojdziecie, to już jest wasza sprawa. To wy idziecie. Możecie pójść drogą pokoju i to jest Boże marzenie, a możecie pójść drogą morza cierpienia, jeżeli sami to wybierzecie, odrzucając Boże wskazówki. Także jak się ta historia potoczy, którędy my pójdziemy, to zależy od nas.
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary w różne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Ze wszystkich świątyń, chat i pól popłynie hymn wspaniały, niech żyje Jezus Chrystus Król w koronie wiecznej chwały. Niech żyje Maria, zabrzmi róg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Taki triumf, taki cud powieje z jasnej góry i z taką wiarą ruszy lud, synowie Polski, córy, że jak mgławica pierzchnie wróg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg.
Za spotkanie z Rafałem Porzezińskim i Wincentym Łaszewskim dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.